Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś, audycja Literacka Kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura, a ze mną już moja i Państwa dzisiejsza gościni Barbara Gawryluk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Basiu, ja się zawsze stresuję, jak jesteś. Muszę to Państwu też powiedzieć, będziecie mi wtedy wszystko wybaczać, po prostu od tego zacznijmy. I też Państwu się przyznam od razu, że spotkanie z Basią miało być bardzo psie i miało dopełnić w zasadzie taki mój literacki psi przegląd, ponieważ w piątek mieli Państwo okazję wysłuchać rozmowy z Marcinem Wilkiem, który przygląda się relacjom na przestrzeni dziesięcioleci. Relacją psiom ludzkim właśnie.
Wspaniała książka, prawda?
Wspaniała, wspaniały esej. Ja jestem absolutnie zachwycona i mam nadzieję, że ona w ogóle będzie pięknie pracować i historycznie, i w takiej bardzo emocjonalnej,
tak, bo ona jest taka trochę opowieści. Tak, bo ona jest taka trochę ponadczasowa. To nie jest taka książka, którą czytamy i już, tylko to jest taka książka, do której wracamy.
Tak, tak. Tam jest bardzo dużo materiałów źródłowych, ale też pięknie Marcin powiedział, że wydawało mu się, że świat tak przyspiesza i tak się zmienia, że kiedy siadał do pracy nad tą książką, to wydawało mu się, że pewne rzeczy będą nieaktualne i to, co wygrzebie, nawet sięgając do tego przełomu XIX i XX wieku, w zasadzie do XIX wieku, to będzie się dezaktualizować i że być może ten twist do XXI wieku skierowany się zmieni, a mówię, okazuje się, że te zmiany wcale nie zachodzą tak szybko w tych właśnie relacjach zwierzęco-ludzkich. Natomiast wracając do Basi, Basia, proszę Państwa, mi podsunęła wspaniałą koncepcję, a tak naprawdę początek tej rozmowy, czyli 20 lat minęło i wiesz co, tak sobie pomyślałam dopiero po chwili, kiedy powiedziałaś, że to jest 20 lat twojej pracy, że to jest chyba kawał czasu na rynku wydawniczym w ogóle i tego, co się dzieje w przestrzeni książki.
Tak, ja jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam te 20 lat temu decyzję o tym, że no jak nie teraz, to już nigdy, a byłam bardzo późną debiutantką, bo ja miałam wtedy 47 lat. Więc to jest jak na debiut prozatorski, nawet jeśli chodzi o książki dla dzieci, bardzo późno. No chociażby nawet dlatego, że moje dzieci już były wtedy podrośnięte. Tak? I już to nie było tak, że ja piszę dla swoich dzieci, jak często zaczynają autorzy tworzący tę literaturę dziecięcą. Natomiast mnie bardziej tutaj zmobilizowało to, co działo się właśnie na rynku wydawniczym, bo powstało wtedy bardzo dużo nowych, małych, rodzinnych wydawnictw. Zaczęło się dziać, zaczęły się pokazywać fajne książki. Wreszcie skończył się ten marazm przedruków zagranicznych książek, tylko polscy autorzy zaczęli pisać naprawdę dla dzieci. I zrobił się taki jakby skok z tej klasyki w kierunku literatury nowoczesnej. Właśnie ja nie powiedzieć... mam nic przeciwko klasyce, ale chciałabym, żeby oprócz klasyki dziecko mogło czytać
coś jeszcze.
Co go bardzo dotyka, tak? Co dzieje się wokół niego, to, co porusza problemy i wesołe, i smutne, z którymi to dziecko się identyfikuje. W moim przypadku było to też takie zapotrzebowanie, które często artykułowały moje dzieci, kiedy były młodsze. Mamo, nie ma takich książek o nas. Czyli żeby była szkoła, podwórko. Moje dzieci dość nietypowo jak na dzieci, ale ja też taka byłam, nie przepadały za bajkami i baśniami. I szukały właśnie książek takich, my mówimy non-fiction, tak? Ale też takich przygodowych książek.
Takiej typowej człowieka, nie?
Tak. I było mało. A ponieważ moja córka była molem książkowym, czytała bardzo dużo i przeczesywała bibliotekę i ciągle narzekała, że nie ma, no to właśnie trochę pod ich wpływem, kiedy pomyślałam sobie, spróbuję, to napisałam taką książkę, która właśnie była blisko dzieci i blisko psów. Bo wiedziałam, że psi bohater to będzie to. Jeżeli my tak kochamy psy, to takich ludzi jest na pewno więcej, to dzieci na pewno też jest więcej. Wiele dzieci marzy o psie. To dobrze by było, żeby się dowiedziały, jak to jest, kiedy do domu trafia taki pies, na przykład taki kaktus ze schroniska, który jest niezbyt grzeczny i w ogóle nie jest wychowany. I co wtedy, kiedy nie spełnia tych wszystkich oczekiwań, jakie mamy, kiedy przyjmujemy do swojego domu takie zwierzę. No i to był ten wstępny pomysł. Napisałam I no, w takie to były czasy, 20 lat temu zrobiłam wydruki i z tymi wydrukami wędrowałam od wydawnictwa do wydawnictwa na targach książki w Krakowie. I zostawiałam po prostu z myślą, no albo przepadnie gdzieś tam w tych śmieciach, albo może ktoś na to zwróci uwagę.
Pamiętasz, ile zostawiłaś takich wydruków?
No, kilkanaście na pewno.
I co?
No i potem była cisza. I myślałam sobie, a pewnie się nie uda znowu. Ale po jakichś, nie wiem, kilku tygodniach, po miesiącu zadzwoniła pani Wiesława Jędrzejczykowa z wydawnictwa Literatura. Krótko mówiąc, bierzemy. Ja zostawiłam wtedy dwie książki, czyli Kaktusa i Przedszkolaki z ulicy Morelowej. I byłam przekonana, że te przedszkolaki pójdą jako pierwsze. A ona mówi, nie, nie, zaczynamy od Kaktusa, pies, to na pewno zagra. Właśnie tak dokładnie myśląc to samo, co ja. No i rok później ukazała się książka. Widzisz, jest ten egzemplarz, wcale nie ten, który wtedy dostałam w moim posiadaniu, bo gdzieś go po drodze straciłam i szukałam potem, no po prostu na Allegro gdzieś wpisałam sobie, czy gdzieś ktoś przypadkiem tego egzemplarza nie sprzedaje. I to jest taki prawdopodobnie wycofany z biblioteki, bo ma tutaj pieczątki. Tak. No ale jest, mam go i piękna klamra powstała, dlatego że to pierwsze wydanie zilustrowane przez Anetę Krele-Moch doczekało się teraz kolejnego, już nie pamiętam którego, wydania z innymi ilustracjami, z ilustracjami Marty Kuleszy, ale dalej w tym samym wydawnictwie, wydawnictwie Literatura. No i dla mnie to jest taka, no nie wiem, no, jubileusz to jest trudno powiedzieć, bo 20 lat to żaden jubileusz, ale jest to taka klamra, właśnie taki trochę moment na, trochę na podsumowanie i na właśnie ocenienie tego, co się wydarzyło przez te 20 lat w książce dla dzieci.
Powiedz, masz myślenie gorzkie, radosne? Potrafisz się na przykład odłączyć tak emocjonalnie? No bo dla ciebie to był jakiś... przecież droga do sukcesu, do tego, że na rynku literatury dziecięcej, kiedy słyszy się Barbara Gawryluk, no to od razu się, wiesz, otwiera bukiet. Jesteś, po prostu, jesteś w tym świecie. Więc to jest ten element, który pewnie, do którego bije mocno twoje serduszko. Ale przecież masz też krytyczne dziennikarskie myślenie. Patrzysz krytycznie na książki, oceniasz, obserwujesz, wybierasz, jesteś członkinią jury, potrafisz podejmować decyzje i ja, proszę państwa, wiem, że Basia potrafi się wypowiadać bardzo krytycznie, to nie jest takie wcale łatwe. Więc masz bardzo szerokie spektrum w ogóle patrzenia na rynek, którego jesteś też członkinią, chcąc, nie chcąc.
Tak, bardzo ci dziękuję za te słowa. To jest bardzo trudne, żeby być po obydwu stronach barykady. Staram się na przykład w audycji radiowej Alfabet wybierać książki, które polecam. Ja raczej w audycji nigdy nie krytykuję, tylko wybieram po prostu książki, to polecam do czytania i to się, jak państwo może wiedzą, odbywa dzięki rozmowom z autorami, z ilustratorami, z tłumaczami, czasem z wydawcami, ale to już bardzo, bardzo rzadko. Długo się wahałam przed przyjęciem propozycji do zasiadania w jury, bo właśnie obawiałam się tego, że jako autorka nie powinnam w tym być. To jednak bardziej jest rola właśnie krytyków, ale tych krytyków już brakuje w tej chwili i autorzy trochę spełniają
tę rolę. Zwłaszcza w literaturze dziecięcej.
Tak.
Przepraszam, że taką...
I ponieważ się orientujemy, czytamy siebie nawzajem, no i też siłą rzeczy oceniamy, no to w końcu zdecydowałam się, że okej, dobrze, będę miała ten zaszczyt raz w roku brać udział w tych bardzo burzliwych obradach i tak jak powiedziałaś, bywa ostro i bywa krytycznie. Natomiast jak oceniam całą tę sytuację w ciągu 20 lat z miejscem książki dla dzieci w Polsce, myślę, że jest o wiele, wiele lepiej niż było. Zrobiliśmy olbrzymi krok. Zrobiliśmy niesamowity krok, jeśli chodzi o ilustracje przede wszystkim. Mamy wspaniałych ilustratorów, którzy zbierają nagrody na świecie zupełnie nieprzypadkowo i na przykład ilustrują książki, które się nie ukazują w Polsce, tylko za granicą.
Tak.
I dopiero potem trafiają do Polski, albo nie, różnie to bywa, ale co chwilę słyszymy, że ktoś gdzieś zilustrował książkę, albo że właśnie jest nagradzana, a my tej książki w ogóle nie znamy. Mm-hmm. Mamy naprawdę znakomitą grupę, team ludzi ilustrujących, no ale też piszących i na dodatek jeszcze piszących w bardzo różnych gatunkach, czyli mm-hmm. właściwie każdy gatunek literacki przekłada się na literaturę dla dzieci i znajdziemy i poezję, i prozę, i opowiadania, i powieści, i kryminały, i powieści obyczajowe, i fantazy, i baśnie, i bajki, wszystko jest.
To prawda.
I wszystko, z każdego z tych gatunków możemy znaleźć perełki. Mhm. Ale oczywiście jest też bardzo dużo chłamu. I naszą rolą jest państwu, naszym dorosłym opiekunom dzieci, podsuwać te najlepsze rzeczy i niekoniecznie może mówić to jest chłam, ale jeżeli o nich nie mówimy, to znaczy, że coś jest nie tak.
Tak, to jest w zasadzie w jakiś sposób bezpieczna droga, mam wrażenie, takiego przemilczania, bo wydaje mi się, że cisza wokół tytułu, który pojawia się na rynku, i to dotyczy chyba też literatury tak zwanej dorosłej, że coś, co po prostu nam umyka, to nie zawsze jest kwestia tego, że to jest nisza z brakiem finansowania odpowiedniej promocji.
Tylko nie warto po prostu się na tym pochylać.
Po prostu niekoniecznie jest to dobre.
Jeszcze powiem też, że w tych latach 2004, kiedy ja debiutowałam, to debiutowało bardzo wielu naprawdę uznanych autorów, którzy wtedy właśnie zaczynali dopiero pisać, raczkowali. Takich na przykład jak Marcin Pałasz, który zasłynął swoją serią o psie znowu. O psie Elfie. Albo Roxana Jędrzejewska-Wróbel, autorka mnóstwa fantastycznych, nagradzanych książek.
Pozdrowienia serdeczne, bo to też wspaniała opowieść o retellingu, kiedy Roxana wzięła się za baśnie,
prawda?
Właśnie, którym dała sznyt absolutnie współczesny, wywrotowy.
No właśnie, ta seria jest zupełnie niesamowita. Albo rok chyba wcześniej, czy półtora roku wcześniej, sam Grzegorz Kazdepkę, mistrz literatury dla dzieci, uwielbiany przecież przez małych czytelników, a on wtedy właśnie miał pierwszego Koziołka Matołka, czyli taką nagrodę przyznawaną pisarzom za książki dla dzieci, i wystrzelił po prostu jako młody chłopak ze swoimi pomysłami, z Kacperiadą. I trwa, tak, i pisze cały czas. Więc te 20 lat to naprawdę jest wielki skok i pojawienie się wielu nowych, znakomitych autorów. Idą następni się pojawiają. Mają może trochę trudniej, bo wtedy jednak był głód tej książki i łatwiej było znaleźć wydawcę. Teraz mam wrażenie, że jest nadmiar książek, jest też łatwiejszy self-publishing, łatwiej jest wydać samemu książkę, która nie jest najlepsza na przykład i której na przykład żadne wydawnictwo nie chciało przyjąć, no to w takim razie zrobimy to sami, bo my wiemy jak. A to się okazuje, że nie zawsze wiemy jak.
No a poza tym też mam wrażenie, że w ogóle ta świadomość, otwarcie rynku, no bo ty mówisz o 2004 roku trzecim, no więc ja sobie wyobrażam ten wysyp właśnie wydawców typu Hokus Pokus na przykład,
tak.
Marta Lipczyńska.
Muchomor, takie były różne, dwie siostry się pojawiły.
Tak, tak.
No wydawnictwo Literatura już istniało wtedy parę lat, ale też dopiero zaczynało właściwie rozwijać skrzydła, a to jest takie wydawnictwo, które jako chyba jedyne z tych wydawnictw specjalizujących się w literaturze dla dzieci wydaje tylko polskich autorów. U nich nie ma przykładów w ogóle.
Ale właśnie do tego zmierzałam, że mówisz o głodzie. Ja sobie przypominam lata 90., kiedy też ja potrzebowałam i to była taka zmiana właśnie z dziecka, które już poszukuje książek. I naprawdę, kiedy próbuję sobie przypomnieć, czym ja się karmiłam i który moment był jakimś przełomowym, to ja nie wiem, czy tak naprawdę nie dopiero późna podstawówka.
Tak. Bo nie było
na czym się kończyło?
Karmić.
Na przygodach Tomka.
Tak, oczywiście. Albo na Musierowicz, prawda?
Tak, na Musierowicz, dokładnie.
Jakichś takich właśnie wznowieniach w naszej księgarni, która wtedy też ledwo zipała.
Bo to był
ten okres przemian i w ogóle przestano wydawać książki przede wszystkim, bo nie było pieniędzy, nie było nic, w ogóle nie było, i były te zmiany systemowe, które dotknęły również wydawców, oficyn, i działy się różne dziwne rzeczy w wydawnictwach. W związku z tym nie było czasu na wydawanie książek. A dopiero ci młodzi, kiedy przyszli, te właśnie
inna
małe
wydawnictwa,
zupełnie inna energia, zupełnie inny pomysł na wydawanie książek, to się ruszyło. I to właśnie był początek 2000 lat.
Teraz mówisz o tym, że jest trudniej i tak próbuję sobie wyobrazić, że oczywiście mamy na koncie spektakularne sukcesy Mizielińskich na przykład. No i to jest chyba taki korowy przykład, który pięknie pokazuje, jak polska literatura, ale też Piotr Socha w zasadzie, jeśli idziemy kierunkiem dwóch sióstr, że my mamy ogromny potencjał w kreowaniu w zasadzie literatury dziecięcej rynku. Rok w rok zgarniamy w Bolonii, czy nasi ilustratorzy są...
Tak, ale ilustratorzy.
Ilustratorzy, tak. No, ale mamy się czym pochwalić.
Mamy się czym pochwalić.
Od lat w zasadzie.
Tak, ale tutaj wrzucę jeszcze jako autorka, a nie ilustratorka, że autorzy tekstów czują lekki niedosyt, dlatego że my słyszymy na przykład, ja to usłyszałam na Kongresie Tłumaczy w zeszłym roku w Krakowie, że piszę książki, w których jest za dużo tekstu. Czyli jakby, rozumiesz, książka, która jest powiedzmy celowana w czytelnika 10+, u mnie ma za dużo tekstu. I dlatego właśnie jest ją trudno przetłumaczyć, żeby weszła na rynek hiszpański, włoski, francuski, bo tam dzieci gorzej czytają i ta książka musi mieć mniej tekst.
Czy my na pewno mówimy o 10+?
Tak, opowiadamy trudną historię, ale mniejszą liczbą znaków. Taki jest warunek, a ja nie bardzo tak umiem. I myślę, że też wielu innych polskich twórców nie bardzo tak umie, bo u nas przyjęło się, że są jakieś, że to ma być tekst, tak, że to ma być opowieść, że to ma być historia. Stąd właśnie sukces książek bogato ilustrowanych, a nie bardzo ma to swoje odniesienie w książkach tekstowych, tak zwanych.
Ale byłabyś w stanie na przykład stworzyć z jakąś ilustratorką lub ilustratorem takiego klasycznego picture booka, czyli ograniczyć się do na przykład jednego zdania na rozkładówkę.
Pewnie bym, gdybym dostała taką propozycję,
tak się zastanawiam,
to bym próbowała.
Czy to by było wyzwanie, czy to by było coś, co trochę przeczy tej historii, którą masz w głowie.
Tak, bo picture booki przede wszystkim jednak tworzą ilustratorzy, czyli sami sobie piszą teksty. Bardzo często tak się dzieje na świecie, coraz częściej tak się dzieje w Polsce. I dlatego jest to picture book. Natomiast ja piszę książki z tekstem, książki, które opierają się właśnie na opowiedzeniu historii. Kusi mnie bardzo coś takiego, żeby zrobić taką z kimś, jakimś znanym ilustratorem taką książkę, ale nie wiem, nie jestem do końca przekonana, czy będę to potrafiła i czy przypadkiem wtedy nie odbieram też tego chleba tak ilustratorom, bo to jest właściwie ich rola. I oni są w tym coraz lepsi.
Tak sobie, wiesz, próbuję wyobrazić, bo w głowie mi przemykają historie, które bierzesz na warsztat, które przybliżasz dzieciom i mam wrażenie, że one są tak blisko tego świata. Ty się tak skupiasz tak naprawdę na dziennikarskim podejściu do historii. Ty po prostu węszysz historię.
Ja sobie wypracowałam gdzieś jakiś taki swój styl, po którym jestem rozpoznawana, bo nie ma zbyt wielu autorów piszących dla dzieci w Polsce, którzy by pisali właśnie książki non-fiction.
To są takie reportaże dla dzieci.
Albo po prostu opierali się o prawdziwe zdarzenia. Ja to opowiadam dzieciom zawsze na spotkaniach, że ja mam niestety problem, bo mam małą wyobraźnię. I żeby tę wyobraźnię uruchomić, żeby mi tam pstryknęło, to musi się coś wydarzyć. Czyli ja muszę coś przeżyć, muszę coś zobaczyć, albo ktoś mi coś musi opowiedzieć. Muszę gdzieś pojechać, dotknąć, powąchać, porozmawiać. I wtedy się zaczyna. I daję im przykłady, od czego się zaczyna na przykład książka, która opowiada o piesku Baltiku, który płynie na krze, prawda? Że zobaczyłam po prostu reportaż w telewizji, czy parę klatek w telewizji, jak ten pies płynął i już wiedziałam, że to jest temat dla mnie, tak? Ale co ja dalej musiałam zrobić? Że pojechać tam na ten statek, że spotkać się z tymi marynarzami, czyli wykonywałam normalną researcherską pracę dziennikarską i potem dopiero siadałam i pisałam. I tak jest w przypadku większości moich książek. Na przykład w tej najnowszej, która znowu jest psia, na to dwudziestolecie to powstała świetne. Psia książka, która jest trochę staronowa.
Staronowa książka.
Tak, bo ma tytuł Pies na medal i państwo może rozpoznają to hasło z takiej serii, która ukazywała się przez kilka lat, małych książeczek. W każdej z tych książeczek było opowiadanie o jakimś pracującym psie. Tutaj są te wszystkie opowiadania zebrane na nowo przez nowe wydawnictwo, stare wydawnictwo, czyli wydawnictwo Literatura znowu, z ilustracjami nowymi Marty Kuleszy, ale dodałam dwie nowe historie. I teraz każda z tych historii o pracującym psie jest historią prawdziwą, czyli nic tu nie wymyśliłam. No czasem może zmieniam na imiona dzieci, albo dodaję jakieś dziecko, prawda? Albo no, ubarwiam żeby troszkę historię, działo. Żeby się działo. Ale psy i ich przewodnicy są prawdziwi. Niektórzy z nich pracują, możecie ich nawet spotkać, na przykład Kasię Harmatę z Zenem, zwanym Zenkiem, na lotnisku w Krakowie, albo strażaka Damiana z pieskiem Jerrym w Nowym Sączu, który pracuje jako pies ratowniczy. To są te dwa nowe właśnie opowiadania. Niektórych bohaterów psich już nie ma na świecie. Tak, to jest Jerry. Niektórych bohaterów nie ma na świecie. Na przykład Rolek odszedł 2 lata temu. Rolek, czyli słynny pies, przewodnik osoby niewidomej. Ale Sebastian zadbał, kiedy jeszcze Rolek żył, o jego następcę. I był taki moment, że miał 2 psy po prostu. Tego będącego już na emeryturze Rolka i nowego Waldka, który był szkolony trochę też przez Rolka do tej roli przewodnika. Więc tak nie ma Bastera. Baster, który pracował na turbaczu z ratownikami GOPR-u. Więc te opowiadania są bardzo różne, ale wszystkie są właśnie takie, tak jak powiedziałaś, takie dziennikarskie, no bo ja nie umiem się pozbyć tego swojego głodu informacji i potrzeby sprawdzania każdej rzeczy, no i potem ewentualnie ubarwiania, ale naprawdę niewiele.
Ale tak sobie myślę, że czy to nie jest też tak, że świat kocha opowieści, dzieci kochają opowieści, perspektywa nawet przypadkowego spotkania z bohaterem, to jest trochę jak realizacja marzeń. Ja tak sobie wyobrażam, że to może rozpocząć przepiękną przygodę, kiedy uciekamy w świat fantazji, co oczywiście też jest potrzebne bardzo. I bywa spektakularne bardzo. Po prostu. Bywa wielką ochroną, poczuciem bezpieczeństwa, budowaniem sobie jakiegoś bezpiecznego miejsca, bo przecież różnie się dzieje na świecie. Ale tak sobie wyobrażam, że to może być przyczynkiem do tego, żeby wyciągnąć gdzieś rodziców, żeby wiercić dziurę w brzuchu przez pół roku, bo być może spotkamy tego psiego bohatera. Albo nawet intencjonalny wyjazd, albo być może swoje śledztwo, bo przecież czasem rodzą się piękne biografie,
oczywiście,
prawda, które rozpoczynają się po prostu od lektury.
Bardzo to jest ważne, co powiedziałaś. I ja tak myślę, że jak ja próbowałam czasem coś napisać takiego, nigdy fantazy, ale coś takiego no właśnie wymyślonego.
Odklejonego.
I nie bardzo mi szło. I dałam sobie spokój, bo pomyślałam sobie, dobra, każdy ma swoją jakąś specjalizację, każdy potrafi co innego, a ważne jest to, żeby czytelnicy mieli wybór, żeby mogli właśnie przeczytać jakąś zakręconą zupełnie historię ze smokami, wampirami, albo dziwnymi postaciami, albo królewnami i królewiczami i księżniczkami, ale żeby po tej drugiej stronie były te książki z życia wzięte, które nie są nudne, które nie są naszpikowane datami, faktami, miejscami, tylko które opowiadają albo wesoło, albo fascynująco, albo wciągająco jakieś prawdziwe historie. I zawsze zwierzęta są najlepszymi przewodnikami, prawda? Najlepszym sposobem na opowiedzenie tej historii. No, według mnie nie ma lepszego bohatera niż pies, chociaż napisałam też jedyną książkę o kocie.
Właśnie miałam powiedzieć, że tutaj mała zdrada jednak była po drodze.
Była zdrada, no ale to zostałam do tego po prostu przez tego kota zmuszona, bo jak wylądowałam na Gotlandii, i w pierwszym dniu zobaczyłam pomnik kota, no to...
To nie było
po prostu,
zmiłuj.
Tak, to wiedziałam, że ja po to tu przyleciałam, tak? Ja po to jestem na tym stypendium, na tej Gotlandii, żeby napisać książkę o kocie, a nie tam, co pisałam we wniosku, tłumaczę to i to i to i będę pisać o tym i o tym. Nie, nie, wszystko poszło w kąt. Najważniejszy się okazał być ten kot, któremu dałam na imię Cwaniak, a nazywa się po szwedzku Knecken i myślę sobie, że to też jest takie trochę zwieńczenie tych 20 lat pracy, że wreszcie po tych 20 latach udało mi się dopiąć jednego z moich celów, które mi się nigdy dotąd nie udawało, czyli że moja książka ukaże się w tłumaczeniu na język szwedzki. I to właśnie jest ta książka o tym kocie. Wiadomo, no, szwedzki kot, szwedzka wyspa, szwedzkie miasteczko, ale dla Szwedów wcale to nie było oczywiste i trochę to trwało, zanim znalazłam wydawcę, ale tak i w maju ma się ukazać szwedzki cwaniak, czyli Knecken.
No a jak ty się z tym czujesz? Bo mówisz, że to jest, że ci się udało.
Tak. Czuję się spełniona.
Spełniona.
Tak, tak. I wiesz, ja tego wszystkiego właściwie nie planowałam. Ja sobie w zeszłym roku uświadomiłam, aha, to w przyszłym roku będzie 20 lat. No i co ja z tym zrobię? No nic nie zrobię, no będzie fajnie, prawda? Będę może trochę gdzieś o tym mówić, ale na przykład na spotkaniach z dziećmi, które mnie zawsze pytają o to, a jaki tytuł miała pani pierwsza książka? Albo kiedy pani zaczęła pisać książki dla dzieci? Albo dlaczego pani zaczęła pisać książki? Zawsze takie pytania są.
Nie wiem, czy pamiętasz na Festiwalu Literatury dla Dzieci, teraz sobie przypomniałam, że dzieci zadają spektakularne pytania w kwestii tak zwanej kuchni, czyli Sara Ulson, która była w tym roku gościnią, dostała na przykład pytanie, to ile pani miała lat, jak pani pisała bułeczkę. No więc Sara odpowiada, za chwilę pojawia się pytanie, ale w jakim dniu pani pisała tę książkę?
Tak.
I ona była taka skonsternowana i mówi, ale to znaczy w którym dniu tygodnia? Chyba to była niedziela. I ja myślę sobie, że jakie to są istotne
tak,
przecież
to są
informacje.
Bardzo istotne informacje, dlatego że dzieci też piszą. I dla nich taka rozmowa z osobą piszącą, która ma prawdziwe książki wydrukowane z ilustracjami, może być takim pierwszym przewodnikiem, czyli takim, no po taką podpowiedzią, jak to się robi. I dlatego trzeba bardzo uważać na to, co się mówi, prawda? Że na przykład to nie jest tak, że książka powstaje w jeden dzień, tylko trzeba się jednak napracować, żeby
trochę
książka
posiedzieć.
Powstała. No. Chyba, że się jest Martinem Widmarkiem, który potrafi napisać książkę w jeden weekend. I do tego się przyznaje, ale zawsze mówi, że myślał o tej książce miesiąc.
Ja ostatnio przywoływałam na spotkaniu z Małgosią Lebdą wypowiedź pana Myśliwskiego, który powiedział, że te 10 lat powiedzmy oczekiwania na kolejną jego książkę, to wcale nie jest tak, że on siedzi i pisze codziennie, ale to też wcale nie jest tak, że on przez 9 lat nic nie robi i nagle pisze książkę w rok, tylko to jest bardzo długi proces myślenia. A następnie po prostu ta praca tak, inaczej wygląda, tak. Ale to też dobrze dzieciom powiedzieć,
tak,
żeby
oczywiście.
Miały świadomość tego, że prace są różne i ta praca, która odbywa się bardzo niewidzialnie w głowie, też potrafi być męcząca, też potrafi wymagać, też potrafi absorbować.
Kiedy na przykład się budzisz rano z jakąś myślą, aha, tak to powinnam rozwiązać, tak powinnam, tu go powinnam wysłać i wtedy wszystko będzie jasne i natychmiast się zrywasz, mimo że to jest 5 rano, żeby to szybko sobie... Tak, żeby to szybko sobie zapisać, żeby to nie uciekło, bo ja wiem, że jak ja usnę z powrotem i obudzę się o tej 7, to już nie będę tego pamiętać w ogóle, co ja tam wymyśliłam, nie wiem, w jakimś takim stanie, prawda, między snem a jawą. No i to, że te 20 lat mi upływa na spełnianie różnych marzeń, to jest cudowne, chociaż tak jak mówię, stało się to trochę przypadkiem, mimochodem, no tak jak jest z tym szwedzkim kotem. Zawsze marzyłam o tym, żeby choć jedną książkę mieć po szwedzku. Ja mam bardzo wielu przyjaciół w Szwecji, którzy są w moim wieku, mają teraz już wnuki, wcześniej mieli dzieci i bez przerwy mnie dręczą, dlaczego żadna książka nie jest po szwedzku, tak? Dlaczego my nie możemy nic twojego przeczytać? No i teraz nareszcie mogę im odpowiedzieć już.
Proszę.
Już, lada moment będzie. Macie, tak, macie ją po szwedzku. Czytajcie dzieciom na głos. Mogę o jeszcze jednym marzeniu, które mi się spełnia teraz na 20-lecie powiedzieć?
Basia, to wszystko
literackim, oczywiście. Oczywiście literackim i związanym z literaturą dla dzieci. I to jest właśnie takie marzenie, które się spełnia, a mam bardzo dużo wątpliwości i bardzo mną szarpią różne takie dziwne stany, bo to jest książka, która wyjdzie w maju, za którą dostałam nagrodę Miasto Literatury UNESCO. To jest taka nagroda, właściwie grant, prawda, który ma pomóc trochę twórcom w oddechu i w możliwości poświęcenia się tylko pisaniu albo zbieraniu materiałów. A to jest taka książka, która w mojej głowie tak była od, no właśnie, od więcej niż 20 lat. Dlatego, że bohaterem tej książki jest mój tata, który, i to jest książka niestety, dlatego mówię, że targają mną różne sprzeczności, bo to jest książka o wojnie. I to jest książka o II wojnie światowej i to ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że to jest najgorszy moment, żeby taką książkę napisać i jeszcze na dodatek wydać.
Basiu, a ja mogę przeczytać kawałeczek?
No.
Tutaj dosłownie jeden akapit.
No.
Chcieliśmy dokończyć mecz. To był pewnie jeden z ostatnich ciepłych jesiennych dni. Zbliżała się kolejna ciężka zima. Niemcy, okupujący Lwów, wprowadzali coraz ostrzejszy reżim, a dla nas, Polaków, każdy dzień był trudniejszy. Kiedy wojska radzieckie zajmowały Lwów w 1939 roku, wydawało się, że nie może się stać nic gorszego. Ale od 1941 roku, po wyparciu Rosjan przez Niemców, nowi okupanci wprowadzili jeszcze trudniejsze do wytrzymania prawa. Na dodatek zaczynało brakować jedzenia, często wyłączano prąd, a żandarmi wzmacniali patrole na ulicach, urządzali łapanki i wywozili ludzi na roboty przymusowe do Niemiec.
Dziękuję ci za to, natomiast wiesz, no po prostu całe pokolenia wychowywane były w takiej, w Polsce, w takiej tradycji czczenia bohaterów II wojny światowej, opowieści o nich, zatrzymania tej historii, zatrzymania wspomnień, zatrzymania pamięci, prawda, żeby nam to nie uciekło. A teraz przyszedł taki czas, że my nie chcemy o wojnie rozmawiać, bo się boimy, a szczególnie nie chcemy rozmawiać z dziećmi i nie chcemy im czytać takich książek.
Ale też
jestem tego świadoma.
Wiesz, bo tak sobie oczywiście głośno myślę, może się mylę, ale też wydaje mi się, że narracja o wojnie się zmieniła, czyli właśnie z tych pomników, tak. Że my już chyba nie chcemy bohaterów. To znaczy nie chcemy... I to nie jest kwestia tego, że... umniejszamy albo chcemy zapomnieć.
Nie, tylko chcemy tylko, powiedzieć dzieciom, że wojna,
że wojna nie jest
niczym
dobra.
Dobrym.
Tak, tak. Że jakby tak. Pewne podporządkowanie, poświęcenie, które jest wynikiem zupełnie innych decyzji, a chyba od tego powinniśmy zacząć, że konsekwencją nie jest to, że kogoś czcimy i o kimś pamiętamy, tylko to, co się dzieje pierwsze, to w ogóle wojna.
Tak.
I,
tak.
Że, tak. I że tutaj chyba
troszkę
się zapomnieć.
I że nie ma nic gorszego. Tak, po prostu nie ma nic gorszego. I, no i miałam bardzo duży problem z tą książką, bo to jest trochę tak, że ja bym powiedziała, że ja ją niestety, ale tak, taka jest prawda, ja ją bardziej napisałam dla siebie tym razem niż dla innych, tak? Chociaż mam nadzieję,
ale
że te dzieci
nie, ale
to
nie
przeczytają.
Jesteś odosobniona w takiej decyzji.
Dzieci przeczytają, te starsze dzieci, bo to nie jest książka dla małych dzieci. Bohaterem jest mój tata, który był synem pułku, czyli był najmłodszym partyzantem ty przeczytałaś początek jeszcze, tak. jeszcze przed tym, zanim zdecydował się iść do lasu, do partyzantki, do oddziału Armii Krajowej, który wtedy powstawał. I się okazało, że mając 16 lat jest najmłodszym w ogóle chłopakiem. I ja tylko takie hasło znam potem po wojnie, kiedy ja się już urodziłam, kiedy zaczęłam trochę rozumieć, bo tata nigdy nie chciał o tym opowiadać. Nigdy nie opowiadał o wojnie. Tylko znałam to hasło, że był synem pułku i partyzantem, co mi właściwie nic nie mówiło. I też nie bardzo w ogóle mi się chciało tego, gdyby nawet chciało opowiadać, to pewnie by mi się nie bardzo chciało słuchać, no bo takie właśnie były czasy, myśmy byli tym po prostu zmęczeni jako dzieci, jako nastolatki.
Ale też chyba w pewnym wieku ma się takie wyparcie i później pojawia się ten tak zwany żal.
I na szczęście właśnie ten żal u mnie został zaspokojony, ponieważ mój tata napisał wspomnienia, spisał wszystko to, co się mu zdarzyło w czasie wojny i też trochę przed wojną i trochę po wojnie i nazwał te wspomnienia moje boje. I one są w formie maszynopisu. Wygrał w ogóle jakiś konkurs na wspomnienia wojenne, to było jeszcze lata 80. i potem go zabrakło. I zostawił ten maszynopis jakby dla mnie w takim spadku, tak? Takim testamencie do wypełnienia. I ja przez całe moje potem życie dorosłe wiedziałam o tym, że ja ten testament muszę jakoś wypełnić, tylko nie wiedziałam jak. Nie potrafiłam się za to zabrać. I zabrałam się za to teraz. Napisałam tę książkę właśnie z takim przesłaniem jakby, bo ten młody chłopak, który trafia do tej partyzantki, który jest na froncie, który walczy, to nie jest jakaś rola przypadkowa, tylko to jest regularna wojna. w końcu trafia do niewoli. I z tej niewoli wraca do, no właśnie, chce wrócić do Lwowa, ale się okazuje, że no nie ma po co w ogóle do Lwowa i wysiada z pociągu w Krakowie i stąd nasza historia rodzinna. Natomiast przesłanie jest kilka w tej książce przesłań, że ta wojna nie miała sensu po prostu, że to żyć, że on ma 18 lat, kiedy wysiada z tego pociągu i chce to wszystko za sobą w ogóle zamknąć. Dlatego potem
i wystarczyły dwa lata,
tak,
żeby go naznaczyć.
Nigdy o tym nie opowiadał. Drugie przesłanie jest takie, że warto jest być dobrym człowiekiem w każdych okolicznościach, znać języki, bo to go uratowało, mieć poczucie humoru, bo to go uratowało wielokrotnie, gra na gitarze, piosenki wesołe lwowskie, to, że się mógł dogadać po polsku, po niemiecku, po ukraińsku, trochę widysz, trochę po angielsku, bo dochodził do takiej szkoły we Lwowie z tymi wszystkimi ludźmi i znał te wszystkie języki. I to wielokrotnie mu uratowało życie. Tam są takie różne scenki, które właśnie mają dzieciom to uświadomić. On sam sobie z tego nawet nie zdawał wtedy sprawy, tylko potem już po latach, jak to przeanalizował, to sobie doszedł do tego wniosku, że no właśnie warto było być takim człowiekiem przez cały czas. I ten dobry nastrój, to poczucie humoru, ta gitara, te śpiewy, ten Lwów był obecny cały czas w naszym domu, ale nie było wojny.
A dlaczego powiedziałaś, że uważasz, że to jest najgorszy czas?
No bo właśnie, bo to jest książka dla dzieci. A mam tę świadomość, że rodzice z dziećmi o wojnie nie chcą rozmawiać, bo się boją rodzice i nie chcą tego strachu przekładać na dzieci. A jak czytają takie książki, które co prawda dzieją się 70-80 lat temu, no to siłą rzeczy przychodzą pytania, czytają razem z dziećmi albo podsuwają dzieciom te książki. Ta książka się ukazuje w takiej serii Wojny dorosłych, historie dzieci, których mamy już, nie wiem, kilkanaście przynajmniej.
W ogóle Asia Rusinek.
No, z ilustracjami Anny Rusinek,
tam
wspaniałymi,
takie,
tak,
oj,
wzruszającymi,
tak,
bardzo.
Są takie momenty, że
właśnie. I co? No i pewnie ta książka nie będzie się cieszyła popularnością.
Ale to nie jest tak, że po 20 latach, Basia, sobie myślisz, że są momenty, tak, że to nie jest najważniejsze, tak, a książki mają swój czas?
Dokładnie tak sobie pomyślałam i może, jak nie teraz, to za 10 lat, za 20, obyśmy w pokoju żyli.
Teraz tak sobie jeszcze myślę, bo mówisz o lękach rodziców. No i proszę państwa, z tej rozmowy o psach wyszła nam zupełnie inna, ale jakże ważna historia. I dobrze. Mówisz o lękach rodziców. I zaczynam się zastanawiać, kiedy ty mówisz też o swoim lęku de facto jako pisarki, czy to nie jest tak, że myśmy trochę przepracowali już te lęki? To znaczy, wiele wydawców podsuwa nam, rodzicom, świadomym, tym, którzy trochę podejmują wyzwanie, że jednak warto rozmawiać. Bo jeżeli przeanalizujemy te 20 lat faktycznie, to przecież mamy tak gigantyczny boom na tematy związane z emocjami. Pojawiają się książki, które dotyczą, no myślę sobie o Arturze Gębce teraz, bo to jest ten najbliższy dla mnie przykład 2023 roku, lutego, ale mamy choroby alkoholowe, mamy bezdomność idąc tym tropem. Mamy, no nie wiem, Tinę Oziewicz, która opowiada o emocjach. Mamy Agnieszkę Jucewicz, która zaprasza do świata nieoczywistych emocji, chociażby lęku. Mamy,
no i mamy
szereg...
mamy całą pułkę książek skandynawskich, które poruszają ekstremalnie trudne tematy.
Mają inny humor.
Tłumaczony na język polski. Ale ty wiesz o tym, że te książki też wcale się dobrze nie sprzedają. To znaczy rodzice się jednak obawiają tych trudnych tematów i ja ze swoich rozmów z wydawcami to wiem, że to nie są przeboje wydawnicze. Na pewno nie. To są takie książki, które właśnie powinny być, są bardzo potrzebne, ale...
Ale to nie jest topka Empiku tak
nie,
zwana.
Nie. Mm-hmm. To jest cały czas opór. I również ta wojenna seria, z wyjątkami, bo na przykład książka Joanny Papuzińskiej opowiadającej o swoim dzieciństwie i o Powstaniu Warszawskim, która jakby zaczęła całą tę serię, jest w lekturach szkolnych i jest bardzo dobrze przyjmowana przez również rodziców i nauczycieli. Ale już te pozostałe to tak nieciekawie.
Niekoniecznie.
Wiesz, no jak wybuchła wojna, pełnoskalowa wojna w Ukrainie, to moja książka, która opowiadała o uciekinierach z Ukrainy, ale o uciekinierach z tej pierwszej wojny, czyli kilka lat wcześniej, nagle wystrzeliła po prostu. Były dodruki, szaleństwo zupełne, które trwało 3 miesiące. I tyle, prawda? Bo już wszyscy byli właśnie nie tylko zmęczeni tym, co się dzieje wokół nas, ale zmęczeni również czytaniem o tym. I nie ma zapotrzebowania tak, bo
zaczynasz być bombardowany, tak? Jakże nietrafne, tak sobie myślę teraz, sformułowanie z każdej strony.
Tak, nie chcesz czytać dzieciom o tym, mimo że podskórnie zdajesz sobie z tego sprawę.
Że powinieneś.
To jest potrzebne, żeby tłumaczyć dzieciom świat. Również taki świat okrutny.
Basia, a ty miałaś taki moment w swoich tych 20 latach, już jak będziemy powtarzać 20 lat Barbara Gawryluk, no. Czy ty miałaś taki moment, w którym traciłaś wiarę w literaturę? Bo przepraszam, że tak ci dopowiem, ale od pewnego czasu też przewijają się, przecież uczestniczymy w tych dyskusjach o krytyce literackiej, która dotyczy literatury dziecięcej, o upupianiu generalnie literatury dziecięcej. O tym, że o ile wszystko idzie w górę i wszystko tak naprawdę merytorycznie jest coraz wyżej i ilustracje, warstwa tekstowa, whole package tak zwany, wydanie, to wciąż trochę się nie doczekujemy sensownych analiz, dyskusji, które wciągają w przestrzeń psychologów, rodziców, dzieci. Że nie mamy w ogóle opowieści, która robiłaby z literatury dziecięcej albo z poszczególnych chociaż tytułów, co też mnie boli, takiego wow, czegoś, do czego angażujemy w ogóle społecznie. I wyobrażam sobie, że jedyną taką faktycznie szeroką dyskusją, która wywoływała skrajnie różne emocje, i były to dyskusje od bardzo merytorycznych do tych w zasadzie tylko osobniczych, indywidualnych historii, to był przekład N z Zielonych Szczytów. Tak. Ani z Zielonego Wzgórza, N z Zielonych Szczytów, w który była siłą rzeczy włączona pani Anna Bańkowska. Nie pamiętam tak naprawdę z wielu, wielu lat takiej dyskusji, która dotyczyła literatury, powiedzmy, obejmującej młodszych odbiorców. Czy to jest frustrujące?
No dodatek jest to klasyka, prawda? I to nie jest coś, co powstało teraz, tylko powstało teraz tłumaczenie. Natomiast jest to klasyka i wydawało się, że ewidentnie już odchodząca do archiwów. Ja nie wiem, czy to jest frustrujące, bo ja bym rozgraniczyła troszkę literaturę dla dzieci, takich właśnie do 10 lat, a ja się obracam w tym rejestrze, pominąwszy może te przewodniki dla dużych i małych, które są przeznaczone dla rodziny, nie tylko dla dzieci, to...
Miałam powiedzieć, że Kraków.
Kraków, no już możemy mówić, że możemy będzie książka już o Krakowie, tak, która będzie miała premierę 5 czerwca, ale to jeszcze jest kwestia
Po prostu spotkamy się następnym razem, proszę Państwa, już niebawem.
Proszę Państwa, ja teraz siedzę nad ostatnią korektą i to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby nic nie przegapić i nie przepuścić jakiegoś błędu, a błędy ciągle znajduję i mnie to okropnie, właśnie to mnie frustruje teraz. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce literatury dla dzieci, bo o to pytasz, to ja uważam, że też się bardzo wiele zmieniło. Mimo tego, że uważasz ty, że ciągle jest to margines, to jednak ja widzę ten postęp. Mm-hmm. To, że na przykład, pamiętam jak ja gardłowałam, no właśnie te kilkanaście lat temu, dlaczego najwyższa suma, jaką autor książki dla dzieci może dostać jako nagrodę, to jest 3000 złotych, tak? A w tym czasie nagroda dla dorosłego autora, czyli za książkę dla dorosłych, wynosi 100 tysięcy. Dlaczego? Znaczy, w czym jesteśmy gorsi?
Chyba tylko w objętości. Nie zawsze.
Oczywiście, że takie głosy się odzywają, no bo książkę dla dzieci się szybciej pisze. Nie do końca. Tak jest. Nie zawsze tak jest. I to się zmieniło. Są w tej chwili bardzo poważne nagrody finansowe również dla autorów tworzących dla dzieci i dla ilustratorów tworzących dla dzieci. Docenia się ilustratorów. Mogę powiedzieć też w imieniu całej naszej grupy zawodowej, że jesteśmy trochę poważniej traktowani przez wydawców. Zmieniły się warunki, umowy. To jest zdecydowanie do przodu, ale Oczywiście, że tak i tak zawsze już będzie. Ja myślę, że to się nie zmieni, że literatura dla dzieci jest jakby osobnym światem. I nieprzypadkowo zawsze to powtarzam, że autorzy książek dla dzieci mówią o sobie, my jesteśmy autorami książek dla dzieci, a nie mówią o sobie, my jesteśmy pisarzami. No, coś w tym jest.
Może, chociaż wiesz, ja wciąż życzyłabym sobie inaczej i czekam trochę, wiesz co, na taki moment, żeby w tym dyskursie społecznym pojawiały się obok znanych nazwisk literatury dla dorosłych, na przykład w ramach odbicia albo poszerzenia kontekstu, książki tworzone przez pisarzy i pisarki dla dzieci. I życzyłabym sobie takiej dyskusji i życzyłabym sobie, wiesz co, takiego spojrzenia, które, bo my niby wszyscy powtarzamy ten frazes, że czym skorupka za młodu nasiąknie,
tak,
że
albo
literatura
przykład,
dla dzieci jest taka ważna.
Albo na przykład często różni ludzie pytani o to, twoja najważniejsza książka w życiu odpowiadają. No. Dzieci z Bullerbyn, Ania z Zielonego Wzgórza, prawda? To tak. Okazuje się, że taka książka, Tajemniczy Ogród, taka książka ich najbardziej.
Ja kocham Tajemniczy Ogród. Po prostu tak ogromną miłością.
No,
jestem tak bezkrytyczna wobec tej książki i filmu, który też ma przeróżne, a ja naprawdę od czasu do czasu bardzo potrzebuję go obejrzeć. I ja tam odnajduję mnóstwo nadziei.
I to jest też ten kierunek, w którym chcielibyśmy, żeby szła w ogóle książka dla dzieci. I takich książek trochę brakuje, chociaż są również tworzone przez polskich autorów, bo jest ich sporo, jeśli chodzi o tłumaczenia. Ale są, pojawiają się. Nie będziemy może wymieniać nazwisk, bo jest teraz okres przyznawania nagród, więc nie będziemy mówić nazwisk, ale mamy kilka takich fantastycznych przykładów z ostatniego roku, kiedy właśnie w tym kierunku zupełnie współcześnie piszący autorzy tworzą takie książki. To, czego nam zwykle brakowało w tych właśnie rozmowach o literaturze dla dzieci, prawda, że gdzieś była jakaś taka luka się robiła. Ja pamiętam, jak Joasia Olech, jeszcze znana krytyczka przede wszystkim, znawczyni literatury dla dzieci, ale
tak,
też autorka i graficzka.
No
tak.
Właśnie.
Też właśnie stojąca po obydwu stronach. Mówiła na takich właśnie różnych sesjach, czy konferencjach, czy spotkaniach wokół literatury dla dzieci. Co jest takiego, że my nie potrafimy pisać tak, jak piszą szwedzcy autorzy, prawda? Dlaczego oni potrafią tworzyć tak niesamowite zupełnie opowiadania, historie, a nam brakuje historii, czyli takich książek, które właśnie by uruchamiały wyobraźnię, opowiadały jakąś historię i były też głęboko literackie. Pojawiają się już takie książki, więc ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
Czy w ramach podsumowania, Basiu, powiesz, czy mamy narzekać, czy nie narzekać, a tak naprawdę to powiesz, jak wiele książek jeszcze wydasz?
Ja nie chcę narzekać. Nie. Ja uważam, że jest super i nawet jeśli właśnie ludzie zajmujący się krytyką literatury dla dzieci, których jest tylko garstka, uważają, że trochę mało, że można by było więcej ciekawych rzeczy dla dzieci napisać czy stworzyć, to ja uważam, że jest bardzo dobrze, że mało tego jest wręcz momentami nadmiar, ale ten nadmiar mobilizuje trochę też. Mnie na przykład mobilizuje, bo jak widzę kolejne książki wychodzące moich kolegów z fantastycznymi pomysłami, myślę się, czemu ja na taki pomysł nie wpadłam?
No bo wpadł ktoś inny, Basia, ty wpadłaś na inny lepszy, którego też na pewno ci ktoś zazdrości.
Ale wiesz, o co chodzi, że to jest takie, no, ale super pomysł. Nie, no, ale chyba może bym nie potrafiła tak napisać. O, i wtedy się sama usprawiedliwiam, że ja jednak mam swój sposób tworzenia i swój sposób pisania. Czy i jakie książki powstaną? Na pewno jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa.
Nie napisałaś ostatniego słowa.
Tak, nie napisałam. Tak jak się przyznałam przed chwilą, w tej chwili mam głowę pełną Krakowa, bo szukam tropie błędy w ostatnim czytaniu książki, którą napisałyśmy razem z Lucją Malec-Kornajer.
Czyli Lucja po prostu tropi na mieście,
detektywka. Tak, obydwie jesteśmy kompletnie nieprzytomne z tego tropienia, a jeszcze do tych tropów dochodzi Przemek Liput, czyli autor ilustracji.
Krakowsko na maksa.
Plus cała redakcja wydawnictwa literackiego. Siedzimy wszyscy i szukamy i wynajdujemy i znajdujemy. No dobrze, że teraz, jeszcze zanim książka poszła do druku, bo ona już jest w przedsprzedaży, A my ciągle jeszcze szlifujemy, tak, bo trafi do księgarni na początku czerwca, może się uda na Dzień Dziecka, nie wiem, ale na pewno 5 czerwca będzie premiera.
Proszę Państwa, ja będę zmierzać do końca, ale mam nadzieję, że po pierwsze Państwo sobie teraz pięknie wygooglują, jeśli jeszcze nie zrobiliście tego w trakcie audycji Barbara Gawryluk, tam będzie bardzo, bardzo dużo pozycji, przez które Państwo będziecie się przebijać godzinami, ale naprawdę proszę po prostu sięgać i czytać, to po pierwsze, po drugie proszę się zakochać w psach na medal, trochę jednego żałuję. Wiesz, czego żałuję? Że nie pogadałyśmy o tym, że jak to jest z wynagrodzeniem psów. Wiesz, czy smaczki wystarczają w ciężkiej psiej pracy, ale myślę, że będzie ku temu jeszcze okazja.
To są naprawdę pracujące.
Bo to są, no na właśnie, etapach, no
tak,
właśnie.
Tak, one potem przechodzą na emeryturę.
To
na
nie ma zmiłowanka.
Tak,
no
tak,
więc
tak.
Jeżeli mówimy o korelacji i patrzenia takiego ludzkiego i ludzkiej perspektywy, to tutaj mamy taką sytuację, że faktycznie idziemy łeb w łeb, łapa w łapę, można by powiedzieć. Ale tego wszystkiego się Państwo mogą dowiedzieć sami, więc proszę czytać. A wiesz, Basiu, czego ja Ci chciałam życzyć? Spotkań z dzieciakami. I ja Państwu powiem dlaczego. Bo ja trochę wiem, że Basia lubi, ale po drugie też wiem, że uczestnictwo w spotkaniach z Basią, z dzieciakami, jest największym szczęściem, co potwierdzi Państwu wydawnictwo literackie, w którym Basia się spotkała ostatnio z dziećmi i był to podobno szał, szaleństwo i wielka radość. Więc chyba wiesz, co tego Ci życzę, tego nieustającego kontaktu i takiego namacalnego, wiesz, takich dowodów na to, że Ty robisz po prostu fajne rzeczy.
Bardzo Ci dziękuję, bo to jest rzeczywiście to najważniejsze wynagrodzenie. Te dzieciaki, które podchodzą, przytulają się, mówią, jest Pani najlepsza. Albo chłopczyk, który się przytula i mówi, ja jestem Pani idolem. Ostatnio usłyszałam. No to są takie teksty, które słyszą gwiazdy rocka, a okazuje się, że autor...
I Basia Gawryluk.
Czy autorka książek dla dzieci też to może usłyszeć, więc uwielbiam spotkania z dziećmi i jeśli tylko zdrowie mi pozwala, to jadę na drugi koniec Polski, żeby się spotkać z tymi małymi czytelnikami, którzy dzięki temu odkrywają świat literatury. I to często jest tak, co mówią bibliotekarze, że takie spotkanie decyduje o tym, co potem dziecko czyta. Bo przychodzi do biblioteki po książkę typu Pies na medal, Kaktus dobry pies, a potem pyta, a ma pani jeszcze coś takiego podobnego, jak się już skończy ta półka, prawda, z psami? I rusza machina.
I rusza półka z kotami. Na przykład. Proszę Państwa, Barbara Gawryluk. Nie będę śpiewać 100 lat, Państwo mogą sobie po cichutku zanucić pod nosem jeszcze wielu, wielu książek, Basiu. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.